Rozdział szósty. Tak to i w mojej krwi rozpaliła się gorączka Teb i zacząłem kochać noc bardziej niż dzień, migotliwe światło pochodni bardziej niż promienie słońca, syryjską muzykę bardziej niż jęki chorych, a szepty pięknych dziewcząt bardziej niż znaki pisarskie na pożółkłym papirusie. Ale nikt nie mógł mi z tego robić zarzutu, gdyż nadal dobrze wywiązywałem się ze swoich funkcji w domu życia. Zdawałem egzaminy i nie straciłem pewności ręki. Wszystko to należało do naszego sposobu życia. Niewielu tylko uczniów miało środki na to, by się ożenić i założyć własny dom podczas studiów. Toteż mój nauczyciel dał mi do zrozumienia, że zrobię najlepiej, gdy sobie trochę przytrę rogów, pofolguję nieco ciało i rozweselę serce. Lecz wciąż jeszcze nie tknąłem żadnej kobiety, choć zdawało mi się, że wiem, iż łona ich nie palą jak ogień. Czasy były niespokojne, a stary faraon chorował. Widziałem jego zwiędłe stare oblicze, gdy go niesiono do świątyni w święto jesienne, przystrojonego w złoto i drogie kamienie, nieruchomego jak obraz Boga, z głową ugiętą pod ciężarem podwójnej korony. Był chory i leki królewskich lekarzy nie mogły go już uleczyć. Toteż szły słuchy, że dni jego mają się ku końcowi i że wnet na tronie faraonów zasiądzie jego następca. A ten następca był zaledwie młodzieniaszkiem, takim jak ja. W świątyni Amona składano ofiary i odprawiano mnóstwo nabożeństw, lecz Amon nie mógł już dopomóc swemu boskiemu synowi, choć faraon Amenhotep III zbudował mu najwspanialszą świątynię, jaką kiedykolwiek wzniesiono. Mówiono też, że król pogniewał się na egipskich bogów i wysłał gońców do swego teścia, króla Mitani i Naharani, prosząc o przysłanie z Niniwy cudotwórczej Isztar, by go uleczyła. Lecz to było taką hańbą dla Amona, że na terenie świątyni i w domu życia ledwie śmiano o tym szeptać. Podobizna Isztar przybyła do Teb i widziałem jej krętobrodych kapłanów w dziwnych szkopkach na głowie i grubych wełnianych płaszczach, jako blani potem nieśli ją przez całe miasto przy dźwiękach metalowych trąb i bębnieniu małych bębenków. Ale ku radości kapłanów Amona, także i bogowie z obcych krajów, nie zdołali pomóc faraonowi. Tak więc, gdy rzeka zaczęła wzbierać, do pałacu wezwano królewskiego trepanatora. Podczas pobytu w domu życia nie widziałem ani razu ptachora, gdyż trepanacje były ogromnie rzadkie, a w okresie uczniowskim nie wolno mi było śledzić kuracji i operacji specjalistycznych. Obecnie przyniesiono ptachora pospiesznie z jego willi do domu życia. Oczyścił się w przeznaczonym na to pomieszczeniu, a ja postarałem się o to, by znaleźć się w jego pobliżu. Był jak dawniej łysy, twarz mu się pomarszczyła, a policzki zwisały żałośnie po obu stronach zgorzkniałych ust starca. Poznał mnie, uśmiechnął się i powiedział: — Ty żeś to Sinue? A więc zaszedłeś aż tak daleko, synu Senmuta? I wręczywszy mi skrzyneczkę z czarnego drewna, w której trzymał swoje narzędzia, kazał mi towarzyszyć sobie. Był to dla mnie niezasłużony niczym zaszczyt, którego mógł mi pozazdrościć nawet królewski lekarz i zachowałem się stosownie do tego. Muszę wypróbować pewność mojej ręki, powiedział do mnie ptachor. Otworzymy najpierw parę czaszek, by zobaczyć, jak pójdzie robota. Oczy miał wodniste, a dłonie trzęsły mu się trochę. Poszliśmy na salę z nieuleczalnie chorymi, sparaliżowanymi i chorymi z obrażeniami głowy. Ptachor zbadał kilku z nich, obejrzał ich głowy i wybrał jakiegoś starca, dla którego śmierć byłaby wyzwoleniem, oraz mocnego niewolnika, który utracił zdolność mówienia i nie mógł poruszać członkami, oberwawszy kamieniem w głowę w jakiejś ulicznej bójce. Obu chorym podano napój znieczulający i przeniesiono ich do sali operacyjnej oraz oczyszczono. Narzędzia swoje ptachor sam obmył i oczyścił w ogniu. Moim zadaniem było ogolić pacjentom głowy najostrzejszą brzytwą. Następnie umyto im i oczyszczono głowy jeszcze raz i w skórę na głowie wtarto znieczulającą maść. Ptachor gotów już był do operacji. Naprzód przeciął skórę na głowie starca i odsunął ją na boki, nie troszcząc się o obfity upływ krwi. Potem grubym świdrem w kształcie rurki wywiercił szybkimi ruchami dziurkę w ogołoconej czaszce i wyjął kawałek kości. Starzec zaczął jęczeć, a twarz jego posiniała. Nie widzę żadnej wady w jego głowie, oświadczył ptachor, włożył wyjęty kawałeczek kości z powrotem na miejsce, zeszył kilkoma szwami skórę na czerepie i założył opatrunek, po czym starzec wyzionął ducha. Zdaje się, że ręce mi się trochę trzęsą, zauważył ptachor. Może ktoś z młodszych przyniesie mi kubek wina? Prócz lekarzy z domu życia, operacji przyglądała się cała grupa uczniów, którzy mieli zostać trepanatorami. Gdy ptachor dostał wina, skierował swą uwagę na niewolnika, który siedział związany i mimo znieczulającego napoju łypał dziko oczyma. Ptachor kazał związać go jeszcze mocniej, po czym głowę wstawiono w specjalne urządzenie, którym nawet olbrzym nie zdołałby zachwiać. Ptachor otworzył mu skórę na czerepie, lecz tym razem zwracał baczną uwagę na upływ krwi. Żyły na brzegach przeciętej skóry przypalono, a krew zatamowano za pomocą leków. Dokonali tego inni lekarze, gdyż ptachor nie chciał zmęczyć swych rąk. W domu życia był, co prawda, jak to jest w zwyczaju, tamowacz krwi, prosty, nieuczony człowiek, którego sama obecność sprawiała, że krew po krótkiej chwili przestawała płynąć. Ptachor jednak pragnął zrobić przy operacji wykład, a równocześnie oszczędzał swoje siły dla faraona. Oczyściwszy powierzchnię czaszki, pokazał obecnym miejsce, gdzie kość została wgnieciona. Przy użyciu świdra, piłki i szczypczyków oddzielił potem kawałek czerepu wielkości dłoni i znowu zademonstrował wszystkim, że między białymi zwojami mózgu zebrała się zakrzepła krew. Niesłychanie ostrożnie usunął skrzepy po kawałeczku i wyjął odprysk kości, który utkwił w mózgu. Operacja zabrała sporo czasu, tak że każdy uczeń mógł obserwować sposób, w jaki ptachor pracował i zakarbować sobie w pamięci, jak wygląda żywy mózg. Następnie ptachor zamknął otwór w czaszce oczyszczoną w ogniu srebrną płytką, którą tymczasem sporządzono na wzór usuniętej części czerepu i przymocował ją mocno do czaszki małymi sztywcikami. Zeszył ranę, założył opatrunek i powiedział – zbudźcie go. Pacjent bowiem już od dawna stracił przytomność. Niewolnika uwolniono z więzów, wlano mu do gardła wina i dano powąchać silne lekarstwa. Po chwili usiadł i zaczął sypać przekleństwami. Był tu cud, w który trudno uwierzyć, gdyby się samemu nie było tego świadkiem, gdyż przed trepanacją mężczyzna ten pozbawiony był mowy i nie mógł poruszać członkami. Tym razem jednak nie potrzebowałem pytać dlaczego, ponieważ ptachor wyjaśnił nam, że symptomy te powodowało wgniecenie ciemienia i wylana na powierzchni mózgu zakrzepła krew. Jeśli do 3 dni nie umrze, można go uważać za wyleczonego, dodał. A po tygodniu może już dać cięgi temu, który uderzył go kamieniem. Przypuszczam, że nie umrze. Po czym podziękował uprzejmie wszystkim, którzy mu pomagali, wymieniając także i mnie, jakkolwiek podawałem mu tylko kolejne narzędzia, których potrzebował. Nie przeczuwałem jednak, jakie były jego zamiary, gdy zlecił mi to zadanie. Wręczając mi bowiem swoją hebanową szkatułkę, wyznaczył mnie tym samym na swego pomocnika w pałacu faraona. Podawałem mu przy 2 operacjach instrumenty i stałem się dzięki temu fachowcem, z którego przy otwieraniu czaszek mógł mieć większy pożytek niż z królewskich lekarzy. Lecz ja tego nie rozumiałem, to też nie mogłem wyjść ze zdumienia, gdy powiedział. No, tośmy chyba dojrzeli, żeby zabrać się do królewskiego czerepu. Czyś gotów, Sinue? Tak oto wsiadłem w moim prostym lekarskim fartuchu do królewskiej lektyki ptachora. Tamowacz krwi przycupnął na jednym z drążków i niewolnicy faraona pobiegli z nami w kierunku przystani tak równym krokiem, że lektyka prawie się nie kołysała. Przy brzegu czekał na nas królewski statek faraona, którego wioślarze byli wyborowymi niewolnikami i wiosłowali w takim tempie, że wydawało się, iż statek raczej fruwa po wodzie niż płynie. Z mostku przystani faraona zaniesiono nas pośpiesznie do Złotego Domu. Nie dziwiłem się temu pośpiechowi. Po ulicach Teb maszerowali już żołnierze, zamykano bramy, a kupcy znosili towary do magazynów i zamykali drzwi i okiennice. Można się było z tego domyślić, że wielki faraon niebawem skona.